W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przychodził w te miejsca naszych serc i umysłów, które jeszcze są zaciemnione. Abyś rozjaśniał to, co wymaga od nas, abyśmy stanęli w prawdzie. Abyśmy byli tymi, którzy dają się Tobie prowadzić. Jesteśmy tutaj, aby otworzyć swoje serca, aby być dla Ciebie. Nie panować nad Tobą, ale aby dać się Tobie posiąść, abyś Ty panował nad nami. Wiej tak, jak chcesz. I dotknij tych spraw, które są najbardziej ważne. Abyśmy wyszli z tej konferencji z większym światłem, umocnieniem, decyzją, a może jeszcze bardziej poruszeni prawdą, którą odkrywamy nas samych. Nawet gdyby to była trudna prawda, bolesna. Amen. Chcemy dzisiaj w tej naszej pielgrzymce zatrzymać się nad tematem naszej relacji z Duchem Świętym, a dokładnie zobaczyć siebie, chrześcijanina, jako człowieka w rękach Ducha Świętego. W Kościele przeżywamy w tym roku różne wydarzenia, także wyznaczone te przez papieża, przez naszych biskupów, czasy refleksji, pogłębienia. I tak chociażby rozważaliśmy niedawno temat synodalności. To jest rok modlitwy, jako czas pogłębienia naszej świadomej relacji z Bogiem. To jest rok wyznaczony przez papieża, który poświęcił między innymi temu temat kateches środowych. Nadto mamy czas bezpośredniego przygotowania do roku jubileuszowego 2025. Ten rok będzie przeżywany pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. W obecnym roku jeszcze w Polsce przeżywamy w ramach programu duszpasterskiego rok poświęcony tajemnicy Kościoła, ściślej mówiąc właśnie to, co mamy na naszych ustach, hasło tego roku, uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I kiedy tak zbieramy to wszystko, to możemy pomyśleć, no bardzo dużo tego jest. Ale co z tego wynika dla nas? Co z tego wynika dla nas obecnie? Czy to wszystko ma jakiś wpływ na naszą przemianę albo nasz rozwój? Na pewno to zależy od jednostek, więc próbuję głębiej, bardziej konkretniej. Czy ma wpływ na Twoją przemianę, Twój rozwój? Pójdźmy jeszcze głębiej. W każdej parafii w tym roku odbyła się uroczystość pierwszej Komunii Świętej. W tym roku też lub w zeszłym było bierzmowanie. I pytam, czy to przełożyło się na więcej osób praktykujących, żyjących wiarą ludzi po tych sakramentach? Co się z nami dzieje, że to nie działa? Oczywiście. Ktoś może powiedzieć, generalizuję teraz. Nie powinienem, przepraszam. Pozwólcie, że przytoczę pewną scenę z Dziejów Apostolskich. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Pytam teraz każdego z was. Podnieście rękę. Kto z was jest ochrzczony? Kto jest zbierzmowany? Czyli wszyscy jesteśmy już dotknięci i napełnieni Duchem Świętym przez chrzest i większość zdecydowana przez zbierzmowanie. Pytam więc dalej. Teraz nie musicie podnosić ręki. Czy mówicie nowymi językami? Nie chodzi mi o angielski, niemiecki, których się uczyliście, czy też może nie uczyliście, ale czy mówicie tak, jak Duch wam pozwala mówić? Czy działacie tak, jak Duch was prowadzi? Czasami mam takie wrażenie, obserwując życie obok mnie, moje życie, że zasmucamy Ducha Świętego, że w ogóle Go nie znamy, albo Go mało znamy. Nie mamy z Nim żadnych więzi, że gdyby nam ktoś powiedział dzisiaj, że się okazało, że Ducha Świętego nie ma, to niewiele by to zmieniło w naszym życiu. Dziwimy się, że wielu po sakramentach świętych, po pierwszej komunii świętej nawet, po bierzmowaniu odchodzi z kościoła, ale czy my, ci bardziej świadomi, którzy jesteśmy na pielgrzymce, jesteśmy z nim głębiej? Czy dajemy się posyłać? Czy pozwalamy Duchowi przekraczać granice naszych możliwości, przyzwyczajeń, lęków, słabości? Jeśli tak, to super. Jeśli nie, to co nie funkcjonuje i dlaczego? Duch Święty prowadzi nas do głębi, ale może ty nie chcesz, żeby cię poprowadził do głębi. Może wolisz pozostać na płytkim przeżywaniu wiary, a zajmować się z pasją, wielką pasją, innymi rzeczami, sport, muzyka, sztuka, jeszcze bardziej przyziemne, własna kondycja, odchudzanie, seriale, nieustanne śledzenie mediów społecznościowych, szukanie swojej chwały, przyjemności, zaspokojenia, ciekawości i tak dalej. I wcale nie bardzo ci się chce otwierać na Ducha Świętego i prosić, żeby On działał w tobie i przez ciebie. Może i niektóre owoce z Ducha Świętego byś chciał, chciała, ale tak, żeby to raczej Duch Święty się dostosował do ciebie, niż żeby teraz miała się dokonać jakaś niespodziewana zmiana, jakieś trzęsienie ziemi w twoim życiu, jakiś wicher z nieba, który wypełni wszystko. Przecież to nie do ogarnięcia będzie. Tak. To nie jest do ogarnięcia. Jak nagle ktoś odkrywa powołanie do kapłaństwa albo do życia konsekrowanego. To jest nie do ogarnięcia. My lubimy kontrolę. O, jak bardzo lubimy kontrolę. Jeden względem drugiego, albo nad swoim życiem mieć kontrolę. Dlatego tak trudno jest działać w nas Duchowi Świętemu. Chcielibyśmy i Jego kontrolować. Więc się niewiele zmienia. Bo próbujemy te zmiany po swojemu wprowadzać. Kiedy Chrystus mówił o Duchu Pocieszycielu, o paraklecie, inaczej adwokacie, mówił o tym, który miał przyjść i wszystko przypomnieć. No to się zastanów. Czy czujesz, że zapomniałeś o jakiejś ważnej prawdzie Bożej, o ważnym przesłaniu Pisma Świętego? No chyba nie. Jak jesteś tu na pielgrzymce, odkryłeś coś więcej, no to chyba nie zapomniałeś. Pamiętamy o sakramentach, o przykazaniach Bożych, kościelnych. Wiele tekstów Pisma Świętego, obrazów pamiętamy. Intelektem chyba tego nie zapomnieliśmy. To o czym Duch Święty tak naprawdę ma nam przypomnieć? Ma nam przypomnieć coś, co my pamiętamy. Ale ma nam przypomnieć na głębszym poziomie. Wprowadzić nas na głębszy poziom. Ktoś kiedyś powiedział, się na tym nie znam, ale specjalista, który kopie studnię, zakłada krąg i wkopuje się coraz niżej. I ten krąg coraz niżej z nim wędruje. Potem następny krąg zakłada, kopiąc ciągle pod pierwszym i tak coraz głębiej, aż dokopie się do wody. To jest wkopywanie się z kręgiem. My pewne pojęcia związane z chrześcijaństwem znamy od dawna. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś powiedział, dla wielu ludzi szczyt teologicznej świadomości przypadał na pierwszą komunię świętą, kiedy zdawaliśmy pierwszy religijny egzamin w życiu. Wtedy tak bardzo byliśmy oblatani w prawdach katechizmowych. Niektórzy mówią, no już wszystko wiemy, a ksiądz na ambonie ciągle to samo mówi, tak jak teraz rok liturgiczny przeżywamy, ciągle to samo co roku jest. Wielki post, adwent, uroczystości, święta, nawet to samo kazanie możesz usłyszeć w kościele, tylko też możemy zobaczyć, że kiedyś w naszym życiu też kochaliśmy babcię, ktoś kochał swojego misia, ktoś się zakochał w przedszkolance, w koleżance z klasy, a teraz może być tak, że ze swoim mężem musiałaś wiele przejść, żeby dojść do tego poziomu, który masz. Przez góry i doliny. I moje pojęcie miłości, chociaż ja to słowo znam od dzieciństwa, jest już zupełnie czymś innym. Duch Święty przychodzi i powoduje, że my się zapadamy. To jest niemiłe uczucie, gdy się leci w dół. Nie wiem, czy kiedyś spadałeś skądś. Na bungee ktoś skakał może. Kiedyś spadłem ze schodów w dzieciństwie, do tej pory pamiętam. Długie były. To jest niemiłe uczucie, gdy się leci w dół. Duch Święty nas podkopuje. Podkopuje to, co stanowi pewność ludzką, pewne przyzwyczajenie. Życie nam się zapada. Wierzymy, że w tym kopaniu studni, żeby się dokopać do żywej wody, do pełni zbawienia, do prawdziwej wolności, pełnej tożsamości Bożych dzieci, On nas asekuruje, Duch Święty nas asekuruje w tym przykrym poczuciu, w doświadczeniu tego pozornego upadku, bezradności, małości. Duch Święty ma nam wszystko przypomnieć, czyli mówić o rzeczach już znanych, tylko na głębszym poziomie. Nie powinniśmy pewnie rozważać takiej gdybologii, ale wielu ludzi ma taką pobożność, jednak nic a nic nie zmieniłoby się ich pobożność, gdyby ktoś ogłosił, że nie ma Ducha Świętego. Gdyby ktoś Eucharystię czy spowiedź zniósł, to może tak, ale Ducha Świętego... Co by się w Twoim życiu zmieniło, gdyby nie było Ducha Świętego? A przecież On jest bardzo ważny. Wielu korzysta z sakramentów, stara się być porządnymi katolikami, a mówią, ja tego Boga wcale nie doświadczam. Wszystko jest takie mechaniczne, sztuczne. Czasem może jakieś ciekawe kazanie księdza. Ale generalnie pielgrzymka. Ale w codzienności to chrześcijaństwo to jest taka jazda furmanką z kulawym koniem. To jest tak, jakby ktoś powiedział tobie, chcesz zupę? Chętnie. Błyskawiczną? Może być i taka. I dał ci tę zupę w proszku i tam w tej zupie są takie zwyczajne suszki. Jakiś koperek, kartofel, nawet kawał mięsa się znajduje, jakiś zasuszony. Taki malutki makaron oczywiście. I jakby ktoś powiedział wtedy, no jem, ale to w ogóle mi nie smakuje, nie podchodzi. Zapycham się tym i jakieś to takie ciężkie jest. Tymczasem to trzeba wrzątkiem zalać. Rozcieńczyć. Spróbujcie zjeść zupę z tą suchą całą. Niektórzy tak jedli, taki makaron, pamiętam, na pielgrzymce nawet. Duch Święty jak wstępuje na początku, jest jak potężny wicher. Nie jak coś miłego, jak wrzątek gorącej wody, który ma sprawić, że coś zostanie przygotowane jako dobra strawa. Słowo Boże jest jak miecz, czytamy, obosieczny, przenikający do rozdzielenia szpiku od kości. To jest coś, co boli. Powinno mnie zaboleć coś czasami. Dla człowieka, który myśli po ludzku, jest zasuszony w swojej wierze, to Duch Święty jest jak wrzątek. Wielu ludzi pije chrześcijaństwo jak kawę niezmieloną. Takie ziarka niezalane wodą. Takie zalane wodą, ziarka. Weźcie, spróbujcie kiedyś ziarka nie zmielić, wrzucić i zalać wodą, wrzątkiem. Taką fajną kawę wypijecie. Woda będzie. Chrystus został zmielony na krzyżu. Żebyś ty go przyjął, też musisz być zmielony. Musi się dokonać twoja pascha. Rozgrzany masz być wrzątkiem zmielony. Wtedy dopiero chrześcijaństwo zacznie smakować. Wtedy będziesz mówił, doświadczam Boga. Tak, On żyje w moim życiu. List do Rzymian świętego Pawła mówi, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Co Duch Święty zatem robi w twoim życiu? Nie twierdzę, że nic. Ale usłysz to raz jeszcze. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Wracając do obrazu z wieczernika, wiatr huknął, uderzył w ten dom, wypełnił cały dom. My czasami, ja takie mam wrażenie, że czasami to się na wspólnotach niekiedy objawia, że to my robimy hałas, a nie Duch Święty. Nie pozwalamy Duchowi Świętemu wniknąć. Nie tak, jak On chce mnie poprowadzić, nas poprowadzić, ale tak, jak my chcemy. My chcemy się jakoś czuć lepiej. Wielu nie smakuje chrześcijaństwa, bo nie pozwalają na zmielenie, na paschę, na prawdę, na doświadczenie przejścia przez ich słabości. Apostołowie pozwolili. Trwali na modlitwie, po tym jak zaparni się, zdradzili, odeszli, uciekli spod krzyża. Trwali na modlitwie, przygotowali serca, doświadczyli przejścia przez ich wcześniejsze słabości, opuszczenia, lęki. Duch Święty wszedł do wieczernika zamkniętego i wyprowadził ich. Uderzył w ten dom, jakby policzkiem chciał ich obudzić. I tak przyszła do nich miłość Boża. Wielu ludzi pije kawę niezmieloną. Jedzą zupę błyskawiczną bez wrzątku. Czytamy w Słowie Bożym, że Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czy jednak chcesz słuchać, gdy ktoś ci mówi o twoim grzechu? Gdy otwiera się tobie świadomość głębiej, że twoje wybory wcale nie są dobre, tak jak wcześniej zakładałeś? Tymczasem pomyślcie, kto czeka na Wybawiciela? Ten, kto jest świadomy swojej niedoli. Kto czeka na lekarza i go potrzebuje? Ten, kto jest chory. Kto czeka na zbawienie? ten, kto jest w grzechu. Ale jeżeli ty nie uważasz, że masz grzech, nie możesz być zbawiony. Bo z czego? Zbawienie jest z grzechów. Duch Święty dany jest nam na odpuszczenie grzechów. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: ześlę wam obietnicę. Nie pytaj, jaką obietnicę, ale kogo? Właśnie Ducha Świętego. Tak powiedział do apostołów. Pierwszy Jezusa dar po zmartwychwstaniu to jest Duch Święty. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Duch Święty jest dany człowiekowi na odpuszczenie grzechów. Kiedy Jezus zapowiadał Ducha Świętego, mówił: on zaś, kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu. To jest to pierwsze, najpierw o grzechu. Duch Święty jest rzecznikiem, obrońcą, adwokatem, przedziwnym adwokatem, który nas przekonuje, mnie przekonuje, ciebie przekonuje, że jesteśmy winni. Przekonuje mnie o moim grzechu. Przekonuje ciebie o twoim grzechu. No i pytanie znowu się pojawia. Czy tego spodziewacie się po Bogu, który jest miłosierdziem samym? No a spróbujcie załatwić jakikolwiek problem w życiu, jeśli nie staniecie w prawdzie. Wiele problemów, większość nawet, rodzi się z mojego i twojego grzechu. Chcielibyśmy się modlić i może tak się nawet modlimy, wołać dzisiaj do Chrystusa i może właśnie tak to robimy. Panie, daj zdrówka, szczęścia, powodzenia w naszym życiu. Może tylko tego, żeby nie dotknął, żebym ja nie dotknął tego tematu, który jest we mnie w środku. Tak często dzisiaj ludzie zagłuszają wszystko. Filmy, muzyka musi być nieustannie, bo inaczej wchodzę w taką ciszę, gdzie moje myśli docierają do mnie i zaczynam się gubić. I bolą mnie te myśli. Bo jak ktoś nam mówi o grzechu, to uważamy, że podlegamy agresji. Ale kiedy ja ci nie powiem o grzechu, to wtedy ja tak naprawdę tobie nie okazuję miłosierdzia. To jest miłosierdzie fałszywe. Czasami uśmiechanie się do ludzi grzeszących w taki sposób, kiedy oni grzeszą, albo takie przyklepywanie grzechu, pozwalanie na grzech, to nie jest miłosierdzie. I wielu ma tu z nas dużo do zrobienia. Ja również. Trzeba się uderzyć we własne piersi. Bo ja wtedy im nie okazuję miłosierdzia, bo zostawiam ich z problemem, który jest źródłem wszystkich innych problemów. Albo poklepuję po plecach i udaję, że go nie ma. I nie chodzi o to, żeby wszystkim od razu wypunktowywać to, co jest grzechem. Chociaż Jan Chrzciciel nie miał z tym problemu względem Heroda, mówiąc do Heroda: nie wolno ci mieć żony twego brata. Nie wolno ci mieć. Dobrze jest najpierw stworzyć relacje, więzi, jakąś przestrzeń spotkania i zaufania, ale żeby przygotować się dobrze na przyjęcie Zbawiciela, musisz znaleźć powód, który spowoduje, że będziesz czekał, że będzie ci zależało, aby On przyszedł i się objawił w twoim życiu jako Zbawiciel. Jeszcze raz to powtórzmy, zbawienie jest z grzechów. Duch Święty jest nam dany na odpuszczenie grzechów i przekonuje mnie i ciebie o moim i twoim grzechu. My potrzebujemy w sobie odkryć ten grzech, tę martwą tkankę, tego trupa, którego trzymamy w szafie naszego życia, w sobie. Bo można przez całe życie tak banalizować trochę w swoim życiu, przechodzić obojętnie, machnąć ręką. A to się nie da. A nie przesadzajmy. A ja jestem w porządku. Wzruszysz tylko ramionami na usłyszane treści. Czasami zostawiamy wiele od złożonych problemów, bo są zbyt trudne. Może wolisz rozwiązywać dziś krzyżówki, działeczkę uprawiać, seriale oglądać, siedzieć w necie, byleby nie wrócić do własnego życia, bo tam są znaki zapytania, bo tam jest coś bolesnego, bo tam jest jakieś rozczarowanie, bo być może tam spoczywa grzech, bo może trzeba zabrać się za coś konkretnego, a nie masz na to ochoty, bo trzeba coś podjąć, to co ksiądz biskup mówił, trzeba się bardziej zaangażować, ale mi się nie chce. Już mamy lenistwo. I to jest właśnie miejsce, w które Duch Święty pragnie dziś wejść. Od którego z nami zaczyna wędrówkę, pielgrzymkę, od prawdy o nas, o naszej grzeszności również, o tym, z czym trzeba zrobić porządek, bo można ze swojego życia stworzyć grobowiec. I to jest to, na co Duch Święty pragnie nas dziś otworzyć, byśmy uświadomili sobie nasz grzech, nasze wycofanie, nasze nieewangeliczne, niechrześcijańskie, czasami niekatolickie życie, nawet jeśli teoretycznie przyznajemy się do Jezusa. Nie bój się, ale też nie banalizuj. Nie przechodź obojętnie, nie usprawiedliwiaj, nie tłum. Ty też masz powód, żeby Duch przyszedł dziś do ciebie, aby przyszedł przez twoje życie, przeprowadził cię ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z zakłamania do prawdy, z lęku do odwagi. Jeszcze jeden przykład. Pewne plemię dowiedziało się, że w ziemi są minerały, magnez, wapń, potas i to wszystko jest potrzebne do życia człowieka. Człowiek zdrowy musi mieć w sobie minerały. I starszyzna plemienia wydała rozkaz wszystkim obywatelom plemiennym, że od dzisiaj mają zjadać łyżkę ziemi posoloną łupkami ze skał, żeby minerały były. Wyobraźcie sobie na pielgrzymce, ksiądz przewodnik postanawia, słuchajcie, każdego dnia jedną łyżkę ziemi musicie zjeść, bo są minerały. Tubylcy jedli tę ziemię, nie wiedząc, że organizm nie przyswoi sobie żadnych minerałów, które rzeczywiście są w glebie, ale z ziemi ich nie przyswoi. Że tym cudownym pośrednikiem między glebą a organizmem ludzkim, między człowiekiem a glebą są rośliny. Duch Święty to jest takie, może nie do końca najlepsze porównanie, tak z porównaniami jest, że one nie do końca wszystko oddają, ale Duch Święty jest jak roślina, która bierze z Chrystusa, wchodzi w nas i my mamy te wszystkie skarby Boże, miłość Bożą przez Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nikt nawet nie może powiedzieć, jak czytamy w Piśmie Świętym, Panem jest Jezus. Nikt z nas nie stanie się bogatszy, jeśli pójdzie do salonu jubilera. Nie wiem, może ktoś tak chodził, czasami podziwiał jakieś ładne biżuterie. Stawał przed wystawą, przed witryną. Fajnie by było, żeby mąż mi takie kupił. Więc jeśli pójdziesz do salonu jubilera, popatrzysz na złote przyozdobione szlachetnymi kamieniami ozdoby, nie staniesz się bogatsza. Wielu ludzi dzisiaj przychodzi do kościoła i się patrzy na Maryję, na Jezusa. Ksiądz opowie o świętym, o kiarze, tu słyszeliśmy wiele razy. Tak nas zafascynowała kiedyś, teraz święty Antoni. To są ciekawe rzeczy, fascynujące. Postać Heleny Kmieć, wspomnianej też na tej pielgrzymce. I tego się słucha. Od oglądania nie czynimy się bogatsi w sklepach. Kiedy jesteśmy tam w tym sklepie, nie stanę się bogatszy, jak się naoglądam. Tu musi łupnąć w nas ten Duch Święty, aż się cały dom zatrząsł w wieczerniku tam. Kłopoty z Duchem Świętym wynikają z kontrolowania. Kochamy kontrolę. A jak próbujemy kontrolować Ducha, to już tak naprawdę Go z nami nie ma. Dajemy się sprowadzić do własnych pomysłów, przyzwyczajeń. Wiatru, no teraz możemy poczuć, jakiś wiaterek przewiewa. Wiatru nie da się kontrolować. Duch wieje, gdzie chce i jak chce. Nie przewidzisz. Wodę czasami można skierować, ale wiatru nie da się tego zrobić. Deszcz przewidzimy, wiatru nie. My chcielibyśmy jednak kontrolować. Duchu Święty, uzdrów moje małżeństwo, ale moją pychę to tam nie zaglądaj nawet. Wietrze, mógłbyś powiać tutaj koło tego drzewka, a potem powiać tą dolinką tamtędy? Nie skontrolujesz wiatru. Duch Święty napełnia cały dom w wieczerniku. Kiedy się pojawiają problemy małżeńskie, to często rozmawiając o nich, obwiniamy tę drugą stronę. Nie pokazujemy całości, jakoś wyrywkowo obwiniamy raczej męża, żonę, a są całe połacie zakryte przed oczami, żeby tego nie dotknąć, żeby nie pokazać, żeby w tym też nie objawiła się prawda o mojej słabości, o małości, o grzechu. I wcale nie robimy tego specjalnie, ale odruchowo. Jesteśmy specjalistami w tematach, które są dla nas wygodne. Duch Święty wchodzi albo na całość, albo wcale. Dlatego wielu ludzi go nie chce. On nie jest specjalistą od makijażu czy retuszów, ale od remontów generalnych. Nie ustawię więc dzisiaj tematów i Boga pod siebie. W tych remontach generalnych Duch Święty odnawia oblicze ziemi, odnawia nas mężczyzn i kobiety, abyśmy naprawdę byli mężczyznami i kobietami, które spełniają swoje role jako mężczyźni i kobiety, ojcowie i matki, braci i siostry. Szatan próbuje to wszystko wymieszać i osłabić. Teraz jest nasz czas, aby pozwolić Duchowi Świętemu działać w nas, aby prosić Go, żeby się w nas aktualizował, abyśmy nie byli przeszkodą dla Jego działania, nie zajmowali Jego miejsca, nie próbowali kontrolować Jego działania. Piotr staje z 11 i mówi donośnym głosem, ten, który do tej pory się bał wyjść. On był zamknięty z obawy przed Żydami. A on do tych Żydów wychodzi i mówi donośnym głosem, że wyście go ukrzyżowali. Czy to wyobrażacie sobie tę scenę? Maria Magdalena idzie ewangelizować apostołów. Kobieta, która wtedy nie miała znaczenia. Mówi, widziałam. Pan zmartwychwstał. Jo. Maryja napełniona Duchem Świętym idzie dzielić się z radością i wspólnie przeżywać tajemnicę z Elżbietą. Duch Święty wyprowadza nas z zamknięcia w sobie, ze skoncentrowania na małych, nieistotnych, banalnych sprawach i rzeczach. Wyciąga ze sformalizowanego myślenia, z przyzwyczajeń, które nie nosiły życia. Ile jest takich przyzwyczajeń? Każdy z nas ma. Popatrz nawet na takie przyzwyczajenie, które nosimy z sobą ciągle. Ta komórka na przykład nasza, nie? Ile tam jest zniewolenia. Wyciąga nas więc Duch Święty i nie da się go kontrolować. Jeśli próbujesz to robić, to już go nie masz. Już nie masz Ducha Świętego. Już wracasz na kolejny własnego planowania i kombinowania. Kiedy Duch Święty nas wypełnia, zaczynamy patrzeć inaczej, widzieć inaczej, działać, głosić inaczej, dawać świadectwo życiem, słowem. Nawet nie chodzi o wielkie rzeczy. Że On jest, że działa, zmienia, obdarza mocą. Naszą pasją wówczas staje się Bóg, Jezus Chrystus. Naszą pasją staje się życie z Nim. I ono przemienia, przenika. Naszą codzienność wyrywa z takiego matriksa spraw dotąd bardzo ważnych dla nas, tak pasjonujących, właśnie jak to siedzenie w komórce. Jeszcze raz zadam wam to pytanie, a może ty wcale nie chcesz wyjść z tego matriksa? Wolisz wegetację w tym życiu, a nie rozwój miłości, zakłamanie, a nie prawdę. Zapraszam Cię dzisiaj do takiego otwarcia się na działanie Ducha Świętego, bo On jest. On przychodzi tu, teraz. Przychodzi jak wiatr. A jeśli chcesz, to możesz podejść teraz i podzielić się, jak to jest w swoim życiu. jak widzisz działanie Ducha Świętego? Do czego poczułeś, odkryłeś zaproszenie i poszedłeś za nim? Amen.